Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nawet ludzie o trudnym charakterze mogą dojść do świętości, przekonywał Benedykt XVI, przypominając w katechezie Gertrudę Wielką.
Polaków papież zachęcił do rozważania tajemnic różańcowych.
W Rzymie rozpoczął się Światowy Kongres Obrony Życia.
6 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Średniowieczna mistyczka i intelektualistka, jedyna Niemka, która uzyskała przydomek Wielka, była tematem dzisiejszej katechezy Benedykta XVI. Święta Gertruda to uczennica Matyldy z Helfty, o której papież mówił przed tygodniem, podobnie jak jej mistrzyni, wychowała się na liturgii. I to także z liturgią wiążą się jej główne doświadczenia mistyczne, zauważył Benedykt XVI. Jego katechezę streszczono również po polsku.
Urodziła się 6 stycznia 1256 roku w nieznanej bliżej rodzinie w Turyngii. W 5 roku życia została powierzona opiece sióstr benedyktynek, u których zdobyła wykształcenie humanistyczne i teologiczne. Interesowała się literaturą, muzyką, śpiewem, sztuką. W 1281 roku niespodzianie otrzymuje i przeżywa duchową wizję spotkania z Chrystusem. To wydarzenie otwiera długi łańcuch mistycznych doświadczeń, które uczyniły z niej jedną z największych mistyczek chrześcijańskich. Powołanie odkryte poprzez studia humanistyczne prowadziło ją w kierunku teologii i reguły monastycznej i miało jeden cel – apostolstwo. Podejmowała je z odwagą, głosząc prawdy wiary z prostotą, jasnością i przekonaniem. Zmarła w wieku 45 lat w 1301 lub 1302 roku.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na niezwykłą drogę niemieckiej mistyczki. W swym życiu doznała dwóch głównych nawróceń. Pierwsze wiodło ją od fascynacji literaturą świecką do zamiłowania dziełami duchowymi i teologicznymi. Drugie nawrócenie związane było z wyrzeczeniem się niedbalstwa w życiu monastycznym, co zaowocowało wielką gorliwością zarówno w życiu modlitewnym, jak i apostolstwie. Pomimo tych dwóch wyraźnych przełomów i licznych darów mistycznych, w tym stygmatów, święta Gertruda do końca życia zachowała niektóre cechy i wady swego trudnego charakteru. Niektórzy dziwili się wręcz, że właśnie taką osobę Pan Bóg sobie wybrał, zauważył Benedykt XVI.
Zwracając się do Polaków, papież przypomniał o znaczeniu modlitwy różańcowej.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różanicowej. Różaniec to szczególna modlitwa kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Marii będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców troszczy się obecnie o ponad 36 milionów ludzi. Sytuacja wielu milionów uchodźców przeciąga się już od dłuższego czasu, przypomniał w Genewie stały watykański obserwator przy tamtejszych urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Silvano Tomasi zabrał głos na sesji Komitetu Wykonawczego tej ONZ-owskiej instytucji. Nawiązując do mijającego w tym roku 60-lecia statutów Urzędu Wysokiego Komisarza, wyraził uznanie dla jego działań.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał, że Zgromadzenie Ogólne ONZ zachęciło Wysokiego Komisarza do opieki również nad prześladowanymi wewnątrz własnych krajów. W ubiegłym roku po raz pierwszy zajął się on większą liczbą tych ludzi niż uchodźcami w sensie ścisłym, czyli szukającymi schronienia za granicą. Tacy przesiedleńcy to również, podobnie jak uchodźcy, skutek łamania praw człowieka i zbrojnych konfliktów, przypomniał arcybiskup Tomasi. Z uznaniem podkreślił koordynowanie w tym roku przez Wysokiego Komisarza do spraw uchodźców pomocy w Haiti i Pakistanie, gdzie klęski żywiołowe spowodowały znaczne przemieszczenia ludności. Zwrócił jednak uwagę, że prawa uchodźców wciąż jeszcze się łamie. W ubiegłym roku w co najmniej 60 krajach świata miały miejsce ich deportacje. Stolica Apostolska jest też zaniepokojona aresztowaniem proszących o azyl, zwłaszcza gdy wiąże się z rozdzieleniem rodzin czy więzieniem dzieci.
Media nigdy nie są neutralne. W prasie katolickiej to wiara ma być kluczem interpretacyjnym codziennych wydarzeń. Bóg chce, aby na areopagu mediów zabrzmiało przesłanie Ewangelii i Kościół musi o to zadbać, powiedział dziś rano kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu sprawował mszę dla uczestników Światowego Kongresu Pracy Katolickiej. Jego tematem są wyzwania cyfryzacji współczesnych mediów, a w szczególności prasy, mówi jeden z polskich uczestników, ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Prasa katolicka i internet to są na pewno zazębiające się rzeczywistości. No i pytanie, co się stanie z prasą, czy przestanie być drukowana, czy też przejdzie do internetu. Internet w tym wypadku jest tworzony przez tych, którzy go czytają. A więc wszystkie portale społecznościowe typu Twitter, Wikipedia. Ma to oczywiście dużo plusów, ma też i pewne minusy, mam na myśli komentarze, które niezbyt są mądre, ale na przykład taka Wikipedia, która zawiera już setki tysięcy haseł w języku polskim, to jest na pewno projekt, któremu warto się przyjrzeć. Dalej, blogowanie. Jedna z uczestniczek, Angielka, pokazywała, jak bardzo szybko można reagować poprzez blog na to, co dzieje się właśnie tu i teraz. W tym wypadku chodziło o wizytę Benedykta XVI w Anglii i Walii.
W klinikach aborcyjnych ginie co roku tyle samo ludzi, co w czasie II wojny światowej – 40 milionów, powiedział kardynał Ennio Antonelli na otwarcie Światowego Kongresu Modlitwy w Obronie Życia. Rozpoczął się on wczoraj w Rzymie i potrwa do niedzieli. Wśród prelegentów są szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej, jak kardynał Canizares czy arcybiskup Zimowski. Polskę reprezentują m.in. Wanda Pułtawska i Antoni Zięba. Otwierając kongres, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przedstawił negatywny kontekst kulturowy i polityczny współczesnego świata. Aborcja czy eutanazja to praktyki znajdujące dziś społeczne przyzwolenie. Kraje bogate dotyka kryzys demograficzny. W 2/3 domostw Unii Europejskiej nie ma dzieci. Wkrótce zaleje nas fala imigrantów, którzy nie będą chcieli się integrować, zaznaczył włoski purpurat. Jednakże w jego przekonaniu siłą obrońców życia jest nadzieja. Do takiej trudnej sytuacji posyła was bowiem sam Bóg, daje wam siłę, mądrość i wytrwałość, abyście mogli się przeciwstawić dominującej kulturze, politycznej mocy i powszechnemu zepsuciu, zapewnił szef Watykańskiej Dykasterii na otwarcie Światowego Kongresu Pro-Life.
Dziennik Radia Watykańskiego. 75% prześladowań religijnych na świecie skierowanych jest przeciw wyznawcom Chrystusa. Podano wczoraj w Brukseli na konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim. Współorganizatorem spotkania był polski europarlamentarzysta Konrad Szymański. Ponad 100 uczestników wysłuchało świadków prześladowań chrześcijan, do jakich dochodzi na całym świecie. Do najgroźniejszych miejsc zaliczono Bliski Wschód, Afrykę Północną oraz Azję. Arcybiskup Louis Sako z Kirkuku zaapelował o międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa dla chrześcijan w Iraku. Natomiast przedstawiciel Sudanu wezwał do większego zaangażowania ONZ, na przykład poprzez stworzenie Komisji Międzynarodowej do Spraw Wolności Religijnej. Wysłuchano też relacji z Wietnamu obrazującej brutalne prześladowania tamtejszych górali montanardów. Przedstawiciel chrześcijan z tego azjatyckiego kraju wezwał europejskich polityków, by wpłynęli na rząd w Hanoi w celu zaprzestania wojskowych strategii, tortur i aresztowań wobec wyznawców Chrystusa.
Jubileuszowym sympozjum zorganizowanym w Papieskim Instytucie Notre Dame w Jerozolimie Światowa Unia Katolickich Organizacji Kobiecych obchodzi setną rocznicę istnienia. Do Unii należy prawie 100 katolickich organizacji reprezentujących ponad 5 milionów kobiet w około 60 krajach.
Mottem jerozolimskiego zgromadzenia są słowa z Dziejów Apostolskich – będziecie moimi świadkami – celebrując stulecie działalności kobiet na rzecz odkrywania roli kobiety w kościele i społeczności, około 500 przedstawicielek różnych katolickich organizacji kobiecych przybyło do Ziemi Świętej. Organizatorzy podkreślili w komunikacie, iż pragną dotrzeć do korzeni naszej wiary, aby lepiej poznać Jezusa Chrystusa przez kontakt z miejscami uświęconymi Jego obecnością. Eucharystii inaugurującej tygodniowe sympozjum przewodniczył arcybiskup Fuad Tual, łaciński patriarcha Jerozolimy. Wprowadzającą konferencję pod tytułem Jesteście świadkami miłości wygłosiła polska pisarka Ludmiła Grygiel, specjalizująca się w problematyce małżeńskiej i rodzinnej oraz antropologii chrześcijańskiej. W sympozjum biorą udział również przedstawicielki Jerozolimskiego Kościoła, aktywnie działające na rzecz kobiet w lokalnym środowisku. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Ponad 20 tysięcy uczniów uczestniczyło na Jasnej Górze w 10. pielgrzymce rodziny szkół imienia Jana Pawła II. Młodym w modlitwie towarzyszył krzyż, który polski papież trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej drogi krzyżowej.
Na pielgrzymce reprezentowanych było ponad 500 szkół różnego szczebla, nie tylko z Polski, ale również z Litwy.
Przyjechałem na Jasną Górę, ponieważ chciałem złożyć hołd Janu Pawłowi II, ponieważ był naszym papieżem.
Bardzo kochał ludzi, wszystkim pomagał jak mógł tylko. Przypominał nam o tym, że zawsze trzeba się modlić, pamiętać o Bogu na pierwszym miejscu, że zawsze jest Jezus.
Biskup Henryk Tomasik wzywał młodych do szukania Jezusa, kochania Go i dawania o Nim świadectwa. Z okazji 10. pielgrzymki jako wotum wdzięczności uczniowie i wychowawcy złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami Jana Pawła II, Karoliny Kuskówny, patronki ruchu Czystych Serc, Stanisława Kostki, opiekuna młodzieży i świętej królowej Jadwigi, patronki oświaty. Spotkanie było szczególną okazją do modlitwy o rychłą beatyfikację papieża z Polski i stanowiło przygotowanie do obchodów 10. Dnia Papieskiego. W kraju i na świecie jest już ponad 1150 placówek oświatowych, których patronem jest Jan Paweł II. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Metoda in vitro nie zasługuje na takie wyróżnienie, jakim jest Nagroda Nobla, podkreślił arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Hierarcha zaznaczył, że choć przyznając nagrodę profesorowi Robertowi Edwardsowi doceniono techniczne osiągnięcia, to jednak gdy bierze się pod uwagę wszystkie aspekty tej metody, to in vitro posiada cały szereg wad.
Nie wolno przemilczać niewygodnych faktów, jakie tę metodę obarczają i które powodują, że nie jest to ani panaceum na niepłodność, ani metoda niepozbawiana bardzo ciężkich obciążeń moralnych i medycznych.
Tymczasem marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna zapowiedział niezwłoczne skierowanie do prac w odpowiednich komisjach projektów ustaw w sprawie in vitro. Jak przypomniał arcybiskup Kazimierz Nycz, Kościołowi nie jest obojętne, jakie rozwiązania zostaną przyjęte.
Jasno wytyczył nie Kościół w Polsce, tylko Kościół w ogóle jasno wytycza zasady w tej kwestii, które są dla wszystkich znane. No, oprócz tego także w jakimś sensie sugeruje, czy podpowiada politykom kształtem, czy dając granice pewne dla ich osądu sumienia, co podpolityk katolicki ma w tej kwestii do zrobienia wtedy, kiedy jest w parlamencie.
Arcybiskup Nycz przypomniał, że Kościół jasno mówi, iż zapłodnienie pozaustrojowe in vitro jest przeciw godności człowieka i w związku z tym jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. Uczniowie wyznania prawosławnego będą mieli wolne w czasie świąt Bożego Narodzenia, obchodzonych według kalendarza juliańskiego 7 i 8 stycznia. Szkoły nie będą musiały odpracowywać tych dni. Kwestie te reguluje podpisane wczoraj przez minister edukacji rozporządzenie o organizacji roku szkolnego. Prawosławie jest najliczniejszym po katolicyzmie wyznaniem w Polsce. Polski autokefaliczny Kościół prawosławny liczy według Głównego Urzędu Statystycznego 510 tysięcy wiernych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.